Dzień dobry, bracia i siostry. Tutaj w Toronto przekazywam pozdrowienia z naszego zboru w Detroit. Cieszymy się, że możemy dzisiaj znowu być wśród was, a to przy okazji takiej wspaniałej uroczystości, jaka wczoraj miała miejsce. Ślub, wesele, Pan Jezus zawsze jest na ślubie, zawsze jest na weselu, dlatego że czytamy, że był w Kanie Galilejskiej, prawda? I cieszył się, radował i nawet utworzył wino, prawda? Nie mówimy, że on pił, ale utworzył wino i ludzie pili inni. Oczywiście wiemy, że to było wino jakieś mało procentowe, a nieważne. Cieszymy się, że możemy być dzisiaj wśród was i możemy również widzieć naszych drogich, kochanych, bliskich, a więc Artura, Esterę. I tak wiesz, naprawdę spodziewali. Może, tak jak tutaj ta siostra Ruta urodziła wcześniej, także i Esterka może, no jakoś wcześniej urodzi, ale to dzieciątko tam chodzi, kręci się, a nie chce wyjść jeszcze. Nie chce się urodzić przed czasem, a więc będziemy musieli znowu przyjechać za 2 tygodnie. A wiecie, to jest naprawdę wielką radością i również Artur, który tak pięknie, wspaniale prowadzi, byłem bardzo dumny z niego, z tej sztuki, którą wystawiali razem z tymi ludźmi tam w Queensway Cathedral. Naprawdę byłem dumny, byłem zaszczycony i jednocześnie wzruszony. Powiem wam, że płakałem w czasie tej sztuki w kilku momentach, a również cieszyłem się, śmiałem się i to jest naprawdę, kiedy Bóg dotyka się serc ludzi przez ludzi, takich jak Artur, takich jak inni, którzy brali udział w tej sztuce i takich jak wy, którzy również błogosławicie, modlicie się o Boże błogosławieństwo, o Boże wsparcie. I tak jak wczoraj byliśmy świadkami tego wspaniałego ślubu, gdzie Mariusz, muszę ci powiedzieć, ma dobrą żonę, bo krótko mówi. A to jest bardzo ważne w małżeństwie, wiesz, kiedy mąż więcej mówi, a żona mniej. A to się rzadko zdarza. Ale to dopiero początek, także poczekamy. No właśnie. Ale to są dobre początki, Mariusz, dobre początki. My jesteśmy z Anią już prawie 32 lata po ślubie. Pastor jest więcej od nas po ślubie, razem ze swoją żoną i wiemy, że są szczęśliwi. My również jesteśmy szczęśliwi. Widzicie, mamy 4 dzieci, 3 wnuków, a może i 4, nie wiadomo, zobaczymy. Także naprawdę jest to wielkie Boże błogosławieństwo. Jest to wielka Boża łaska. I Bóg w takiej wielkiej łasce swojej również darował nam, że możemy prowadzić ten zbór w Detroit, który z łaski Jego, tylko z łaski Jego. To zawsze podkreślam i muszę sobie często też przypominać, że to nie moja zasługa, ale to jest Jego łaska, że pomógł nam założyć ten zbór. W ciągu tych paru lat kilka osób nawróciło się, oddało swoje życie Jezusowi. I to jest naprawdę, słuchajcie, w mieście, gdzie jest około 200 tysięcy Polaków, ludzi z Polski, imigrantów, ludzi, którzy przyjechali, nie tacy, którzy się urodzili, mówią, ja jestem 100% Polakiem, a nic nie mówi po polsku. Ale tacy, którzy przyjechali, mówią w naszym języku, myślą tak jak my. I do tej pory nie było żadnego polskiego zboru. Przed 6-7 laty. I Bóg z łaski swojej pomógł nam ten zbór założyć. I to jest wielkim błogosławieństwem. Kiedy tak przyglądam się na to i patrzę, jak ten zbór też się rozwija, pomalutku, takimi malutkimi kroczkami. Mieliśmy wśród nas takiego brata z Ukrainy, on zresztą we Lwowie się urodził i Olek zawsze tak fajnie mówił, po cichutku, po maliutku. Po cichutku, po maliutku, a dojdziemy do celu. I tak rzeczywiście, ja tak nieraz się nad tym zastanawiam, że dużo mądrości jest w tym, co mój brat Olek mówił, bo naprawdę, wiecie, nie dużo hałasu, nie dużo jakichś fanfarów, to dużo ludzi wtedy przychodzi, ale odchodzą. Ale tak po cichutku, po malutku właśnie, będąc wierni w tym, do czego was Bóg powołał. Amen? I tak właśnie to jest, na tym to polega, abyśmy służyli Bogu nie tylko wtedy, kiedy są wspaniałe uroczystości, tak jak wczoraj, ślub, wesele, czy tak jak dzisiaj jest nabożeństwo, ale każdego dnia, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i w niedzielę przyszli oczekując na to, co Bóg dla nas przygotował. Zanim przejdę do Słowa Bożego, chciałbym również zaprosić was, podzielić się z wami tą taką wspaniałą też i nowiną, którą słyszeliście miesiąc temu, bo miesiąc temu byłem tu na nabożeństwie, za 2 tygodnie będę. Za miesiąc będę na konferencji polonijnej, także naprawdę to Toronto chyba musi jakoś przybliżyć się do nas i chyba jakieś łańcuchy między nami albo liny, które nas przybliżają. Ale za 2,5 tygodnia będziemy mieli uroczystość, może nie uroczystość, ale wydarzenie, na które z kolei my was zapraszamy, abyście przyjechali. Jest to okazja, o której już zapowiadałem miesiąc temu, biwak sportowy, na który zapraszamy znowu, abyście przyjechali. W tym biwaku będziemy mieli udział takie imprezy sportowe, jak skoki spadochronowe, spływ kajakowy, wyścigi kajakowe, plener malarski, zobaczymy, czy się odbędzie, jazda na koniach, słuchajcie, strzelanie z łuku i z broni palnej. Tomek ma chyba 5 swoich takich długich sztucerów i kilka małych, krótkich pistoletów i kupujemy zawsze broń, naboje, ale to jest bezpieczne, to jest na strzelnicy państwowej, także nie ma problemu, żeby ktoś był zabity. Mam nadzieję, że wszyscy wrócicie szczęśliwi i zdrowi. Paintball Guns Game to dla młodzieży, szczególnie dla młodych ludzi, bardzo ciekawa impreza i przeważnie z Chicago młodzież przyjeżdża i wtedy biorą udział. Rano o 10 wyjeżdżają, o 7 wieczorem wracają zmęczeni, brudni, wiecie, z tymi farbami wymalowani, ale zadowoleni. Także na tym polega również piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, chodzenie po linie, wspinanie na takiej ścianie pionowej, gdzie ścigaliśmy się i okazałem się najlepszy. Najszybciej wyszedłem. Jeden z najstarszych, a najszybciej wyszedłem. Nie wiem, jak mi to wyszło, chyba praktyka. Także zapraszam was. Słuchajcie, tam z tyłu są informacje. Ja również mam dzisiaj ze sobą trochę informatorów. Jakbyście chcieli, 3 dni pobytu, to jest 3 noce, 4 dni pobytu, 3 noce, 9 posiłków. Małżeństwo płaci $340. Jest to trochę pieniędzy, ale bywak raz w roku. Bardzo dobre warunki. Właśnie Ela podpowiada noclegi w pokojach hotelowych, jedzenie amerykańskie, ale dosyć dobre. Gotują nawet nam w niedzielę, zawsze nam robią gołąbki. Gołąbki nam robią, tak. Amerykanie gołąbki robią, wiecie, to jest naprawdę ciekawe. Jest to ośrodek wczasowy kościoła Assemblies of God. Jest to bardzo fajne miejsce. Często tam jeżdżę, bo mamy różne i konferencje, i szkołę biblijną, i różne inne wydarzenia i tam zawsze właśnie się odbywa. Także... warto przyjechać, słuchajcie. Jeżeli możecie jakoś wydobyć sobie te pieniążki, to zapraszam. Tu jest cała informacja o cenach, o pobycie. Także kto chce i macie wolny czas od 16 do 19 czerwca. To jest czwartek, piątek, sobota, niedziela. Pastor Dąbrowski był na jednym z naszych pierwszych biwaków. Tam usługiwał Słowem Bożym. Andrzej Zelą też byliście. Andrzej, wiecie, skakał ze spadochronem. Z 5 kilometrów wysoko wyskoczył z samolotu i ma wideo. Jak ktoś chce zobaczyć, nie wiem, czy mogę w twoim imieniu zaprosić, ale zachęcam, obejrzyjcie. Jest to bezpieczne, w miarę bezpieczniejsze niż jeżdżenie samochodem. Na pewno. Na pewno bezpieczniejszy niż jeżdżenie samochodem, a każdy z nas jeździ, prawda? Także zapraszam bardzo serdecznie. Myślę, że to tyle reklamy na dzień dzisiejszy. Chciałbym, żebyśmy przeszli do Słowa Bożego, które mówi dzisiaj, chciałbym podzielić się z wami pewnym tematem, które właściwie każdego dnia nam towarzyszy. Dlatego, że teraz nawet w tym miesiącu, w maju, cały świat obchodził mniej lub bardziej hucznie pamiątkę zwycięstwa w II wojnie światowej nad wojskami hitlerowskimi, nad nazizmem, nad faszyzmem. Obchodziło, pamiętamy, to były bardzo, nie pamiętamy, ja nie pamiętam, ale przynajmniej z historii wiem, że była najstraszniejsza wojna, która pochłonęła 50 milionów ludzkich istnień, Holokaust, Oświęcim, Auschwitz, właściwie i wiele innych wydarzeń, która straszliwa była wojna. Nie wyobrażamy sobie nawet tego, jak straszliwa tego wojna była. Te osoby, które są starsze wśród nas, przynajmniej 60 lat lub starsze, może jeszcze starsze, to może pamiętają, ale my przynajmniej wiemy z książek, z historycznych. I właśnie 9 maja było taki dzień zwycięstwa, gdzie tego dnia w 1945 roku ogłoszono zwycięstwo. Niemcy podpisały kapitulację i od tego dnia już nie było wojny. Oczywiście II wojny światowej, bo wiele innych wojen istnieje. Również dzisiaj i jutro w Ameryce obchodzony jest Dzień Pamięci Narodowej, Memorial Day Weekend. I jest to też mocno związane z wojnami, z różnymi bojem, prawda, gdzie ludzie polegli lub którzy jeszcze żyją i oddaje się cześć, honor, jakiś zasłużony zresztą takie dziękczynienie za to, że walczyli, za to, że nawet ci, którzy walczą w tej chwili czy w Iraku, czy w Afganistanie, w innych miejscach, prawda, walczą o pokój, o zwycięstwo, o to, żeby usunąć zło. Oczywiście wiemy, że zło nigdy nie będzie usunięte, bo diabeł jest na ziemi i tak długo, póki on jest, zawsze będzie źle. Ale kiedyś przyjdzie ten dzień, gdy Pan Jezus przyjdzie i będzie panował na tej ziemi. I nie będzie złego, nic złego nie będzie, ale będziemy wspaniale przeżywali czas przez 1000 lat. Nie będzie choroby, nie będzie wojny, nie będzie potrzebna policja, nie będzie potrzebne, słuchajcie, mandatów nie będziemy dostawali. Za szybko nie będziemy jeździć. Słuchajcie, ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. I właśnie to przeżywamy, to obchodzimy, tak zastanawiając się nad moim słowem, myślałem o tym, co tydzień temu w Kanadzie obchodziliście, Victoria Day. I mi pasowało to Victoria do zwycięstwa. Ale pytam się Artura, co to jest ten Victoria Day? On mówi, to na cześć królowej Wiktorii. No to chyba nie zwycięstwo. Ale macie fajerwerki, prawda? Wtedy też coś się strzela, coś wybucha. I dlatego Słowo Boże również mówi nam, że my, jako ludzie wierzący, toczymy bój. Obchodziliśmy właśnie te wspomnienia o zwycięstwie nad wojną, nad faszyzmem, nad różnymi innymi wojnami. Ale my jako wierzący, ludzie wierzący, dzieci Boże, jesteśmy w stanie ustawicznego boju. Ciągle walczymy. Słuchajcie, od momentu, kiedy się nawróciliśmy, kiedy się narodziliśmy na nowo, jako dzieci Boże, do Królestwa Bożego, jesteśmy w stanie wojny. I chcemy, czy nie chcemy, to nie od nas zależy. Dlatego, że ten, który jest przeciwko nam, jest diabeł, wróg, który toczy wojnę. On toczy wojnę przeciwko nam. Jesteśmy jego wrogami. Słowo Boże w liście do Efezjan, rozdział 6 i wiersz 12, jeśli możecie otworzyć, bardzo proszę, otwórzcie Słowo Boże. Nie wiem, czy robicie napisy na ekranie, ale jeśli nie, to otwórzcie Słowo Boże w liście do Efezjan, rozdział 6 i wiersz 12. I Słowo Boże mówi tak nam tutaj. Gdyż bój toczymy nie z krwią, ani z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Słowo Boże nam tutaj mówi, że toczymy bój. Słuchajcie, nie mówi, że toczyliśmy bój i zwyciężyliśmy. Nie, toczymy bój. Jesteśmy w stanie ustawicznej wojny. I chociaż siedzimy dzisiaj w ławkach i jesteśmy na nabożeństwie i jest fajnie, wszystko wygląda, ale słuchajcie, my jesteśmy w stanie boju, ustawicznego boju. I to nie z armiami tego świata, nie z władzami czy z autorytetami tego świata. Chociaż kiedy mieszkaliśmy w Polsce, toczyliśmy w jakiś sposób bój z władzami komunistycznymi, prawda? Odmawiając jakiegoś prawa, czy pójścia do wojska, chociaż chodziliśmy do wojska, ja uniknąłem, bo poszedłem do kopalni. Ale inni moi przyjaciele, moi koledzy szli do wojska. Ale byliśmy przeciwni władzy komunistycznej, systemowi komunistycznemu. Ale my nie toczymy jako wierzący boju z władzami tego świata. My toczymy bój z czymś więcej, bardziej niebezpiecznym, z czymś, co powoduje, że musimy być w ustawicznym alercie, ustawicznym ostrzeżeniu. Musimy ciągle uważać na to, jak żyjemy, jak postępujemy, co mówimy, co robimy. Dlatego, że te władze ciemności, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe okręgach niebieskich, one tylko czyhają na to, aby nas na czymś przyłapać. I kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że Bóg jest Bogiem, który tylko czyha na to, żeby nam przyłożyć. Wiecie, i moi koledzy, z którymi chodzimy do szkoły, właśnie mieli takie wyobrażenie o Bogu, że Bóg gdzieś tam siedzi daleko, daleko gdzieś siedzi, tylko patrzy się na ludzi, którzy coś złego zrobią, aby im przyłożyć. I kiedyś zastanawiałem się nad tym stwierdzeniem i zauważyłem, jak bardzo fałszywe jest to stwierdzenie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem pełnym miłości. Jest Bogiem, który nas kocha i który chce dobra dla nas. Prawda, że On nas wychowuje i tak jak list do Hebrajczyków mówi, że czasami Bóg nas karci. Ale nie ustawicznie, nie ciągle. On nas karci tak, jak my dzieci nasze karcimy, prawda? I nieraz im przyłożymy, ale dlatego, że je kochamy. Dlatego, że je miłujemy. I zobaczcie, na jakie dzieci wyrosły. Esterka, Noemi, która tu śpiewała, Samuel, który mieszka w Szkocji. Prawda, dobre dzieci. Ale kiedy były małe, to żeśmy ich karcili. Prawda? Dlatego byliśmy. I tak samo Bóg jest Bogiem, który nas miłuje. On nie czeka, aby nam przyłożyć, ale czeka, aby nas przytulić. On jest Bogiem, który czeka, aby nas przytulić. Ale jest inna zwierzchność, inna władza, inne moce, które czekają, aby nas przyłapać na czymś, co złego uczynimy. Na czymś, a jako ludzie zdarzy nam się, prawda? Że coś złego uczynimy, że coś złego powiemy, że coś złego pomyślimy. Zdarza nam się. Każdemu z nas. Dlatego nawet jako wierzący, chociaż jesteśmy obmyci, oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa, może nam się zdarzyć. Ale, słuchajcie, mamy Słowo Boże, które nas zachęca. I kiedy diabeł przychodzi do nas ze swoimi oskarżeniami i atakuje nas, mówi, widzisz, jaki ty jesteś niedobry chrześcijanin, to już do nieba nie pójdziesz, tobie należy się piekło, bo to czy tamto zrobiłeś. Ale my możemy wziąć tak jak słowo, jak Pan Jezus powiedział do niego, również zwracał się Słowem Bożym i pokonywał go Słowem Bożym. I mówi do niego, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I my również możemy Słowem Bożym odpowiadać. List do Rzymian, 8 rozdział, 1 wiersz. Nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Amen? Nie ma żadnego potępienia. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli jestem w Chrystusie, to jeżeli uczynię coś złego, to mogę jedynie przyjść. Wyznać, Panie, przebacz mi, oczyść moje serce, oczyść moje życie, obmyj mnie swoją świętą krwią na nowo, aby mógł chodzić w swojej czystości i świętości. I właśnie na to Bóg czeka. Bóg spodziewa się, że to uczynimy. I pragnie nas przytulić wtedy. Powiedzieć, dziecko moje kochane, ja czekam na Ciebie i oczekuję, że przyjdziesz i wyznasz mi to. A wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Jeśli wyznajemy Mu grzechy nasze, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości i na nowo będziemy czyści, święci, bez nagany. Halleluja. Chwała Bogu. Zobaczcie, skoro jesteśmy w stanie ustawicznej wojny, ustawicznej walki, to ta wojna toczy się przez całe nasze życie. Dlatego musimy ciągle być w takim gotowości bojowej. Apostoł Piotr mówi nam w pierwszym liście, 5 rozdział i 8 wiersz, mówi tak, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bądźcie trzeźwi, nie usypiajcie. Pamiętamy jak apostołowie, kiedy Pan Jezus poszedł na górę już tą do Ogrodu Oliwnego, aby się modlić do Ogrodu Getsemane, aby się modlić w swojej ostatniej modlitwie, za chwilkę o tym będę mówił. I co uczniowie? Pan Jezus powiedział, módlcie się, bojujcie razem ze mną, wstawiajcie się o mnie, aby Bóg mnie posilił. A oni spali, usnęli, byli zmęczeni. Tutaj Słowo Boże mówi nam Piotr, może Piotr z własnego doświadczenia, Piotr tam był, prawda, w tym ogrodzie. I Piotr też miał się modlić, razem z innymi uczniami. I Piotr mówi do nas tutaj w 5 rozdziale i 8 wierszy, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi dookoła jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To jest jego zadanie, to jest jego cel, aby nas pochłonąć. I z przykrością muszę stwierdzić, że udaje mu się pochłonąć niektórych wierzących. Udaje mu się pochłonąć niektórych wierzących, ale my nie jesteśmy z tych, udaje mu się pochłonąć. Nie, my chcemy iść zwycięsko do przodu. Amen? Chcemy zwyciężać, dlatego że Jezus jest po naszej stronie i mamy być gotowi, mamy czuwać, być trzeźwymi, dlatego że wiemy, diabeł chodzi do nas jak lew ryczący. I ten werset, słuchajcie, ten werset w naszej grupie domowej, w naszym studium biblijnym, które rozważamy, chyba jest najczęściej powtarzanym wersetem. Najczęściej, prawda Aniu? Najczęściej ten werset wspominamy i przypominamy. Czuwajcie, bądźcie trzeźwi, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi dookoła jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. W dzisiejszych latach, w dzisiejszych czasach mamy szczególnie być nastawieni na słuchanie Bożego Słowa, na być alert, być gotowi, być trzeźwi, uważać na to, bo diabeł chodzi dookoła nas jak lew ryczący. On używa wszelkie metody, wszelkich sposobów, wszelkiej technologii, aby nas pokonać i zniszczyć. Niedawno, półtora miesiąca temu, byłem na takiej konferencji misyjnej w Michigan Midland i tam jeden z braci, który jest dyrektorem misji Assemblies of God na całą Europę, Greg Mundis, przedstawiał program w komputerze, w internecie i właśnie powiedział o tym. I wiecie, jak my jako wierzący ludzie możemy wykorzystać internet, aby zdobywać ludzi dla Chrystusa. I wy również to robicie, bo korzystacie z telewizji internetowej i dzisiaj to nabożeństwo oglądane jest gdziekolwiek. Tak jak mówił przed chwilą Mariusz, i w Grecji, i w Australii może, i w Polsce, i w Niemczech, w Szkocji, gdziekolwiek. I właśnie wykorzystujecie internet, wykorzystujecie telewizję, a więc korzystacie z technologii, aby do ludzi docierać i zbawiać ich. I ten brat Greg Mundis mówił o programie komputerowym Jesus.org, coś takiego, nie pamiętam w tej chwili nazwy, który wykorzystuje technologię internetową, aby głosić słowo do ludzi, którzy ktokolwiek kliknie na Jesus.org. I wtedy otwiera się ta strona internetowa i tam jest kilka wersetów biblijnych, które przekonują o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I na koniec jest modlitwa, modlitwa, którą każdy, kto wejdzie na tą stronę, może się pomodlić, może wyznać swoje grzechy Panu Jezusowi i prosić Go, aby wszedł do jego serca. I na końcu jest taki kratka, jeśli modliłeś się tą modlitwą, zaakceptowałeś Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, kliknij tutaj, abyśmy mogli z Tobą razem się radować i modlić się i witać Cię w Królestwie Bożym. I słuchajcie, kiedy On pokazywał ten program i był kontynent, właściwie cały glob Ziemi, i co chwilę zapalały się takie lampki, takie światełka w Niemczech, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych. I wiecie, jaka najczęściej się zapalała lampka? W Polsce. Byłem zaskoczony. I jak ja to widziałem, tam było może ze 300 osób. I za chwilę, jak zapalała się lampka w Nowym Sączu, w Koszalinie, w Sieradzu, w Warszawie często, jak zapalała się ta lampka, to ja krzyczałem: Polska, 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 Poland! I Greg Mandis mówi: yes, Peter, yes, calm down, calm down. Byłem taki excited, że dzisiaj technologia internetowa używana jest, aby głosić Słowo Boże. Nie musimy być w strachu i bojaźni i bać się wejść na internet, że jakieś będziemy zaatakowani. Bo to się dzieje, prawda? Ale możemy się ochronić, i używając różne również programy. Ale możemy również wykorzystać ten system internetowy, aby głosić Boże Słowo. Zobaczcie, w różny sposób możemy korzystać z tego, aby głosić Słowo Boże, aby zwiastować imię Jezusa Chrystusa, który jest Panem i Zbawicielem, i odnosić zwycięstwo. Amen? Ja tak chciałbym, żeby te lampki zaświecały się w Detroit, wiecie, jedna po drugiej, jedna po drugiej. W Warren, w Sterling Heights, w Troy, w Bloomfield Hills, w Birmingham i wielu tych naszych okolicznych, których nie znacie, miejscowości. Ale tak miałbym takie pragnienie. I również na pewno wy byście chcieli, żeby w Toronto, prawda, zaświecały się takie światełka. A skoro mamy być gotowi i czujni, bo wiemy, że diabeł chodzi do konas jak lefryczący, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się na pewnych mężów w Biblii, którzy również toczyli bój. I zwycięski bój. Takim najbardziej zwycięskim mężem Bożym, który toczył bój, wiecie kto jest? Pan Jezus, amen. Pan Jezus Chrystus, który toczył bój. Pamiętamy, zaraz na początku swojej służby on walczył, został posłany, albo sam poszedł na pustynię, gdzie przez 40 dni modlił się, pościł, przygotowywał do służby, do której go Bóg wysyłał, do służby, do której się urodził. Ale zanim tę służbę rozpoczął, modlił się, pościł, wstawiał się, bojował. A na koniec tej służby, na koniec tych 40 dni, przyszedł do niego diabeł i zaczął go kusić. I zaczął go kusić. I my możemy z tego wiedzieć, że i my również będziemy w naszym życiu kuszeni. Będziemy w naszym życiu wystawiani na różnego rodzaju pokuszenia, doświadczenia, problemy, trudności. Będziemy. Jako wierzący ludzie, gdyż bój toczymy w całym naszym życiu. I to jest dla nas zapewnieniem, ale jednocześnie wspaniałą gwarancją i obietnicą, że możemy zwyciężać. Tak jak wcześniej wspomniałem, Pan Jezus, który diabeł przyszedł do niego i powiedział, napisano, powiedział do niego, rzuć się w górę, to było kuszenie, rzuć się z góry w dół, bo napisano, prawda, że aniołom przykazał, abyś nie zdradził okami nogi swojej. I diabeł go kusił w tym momencie. Chciał, żeby Jezus zrobił show, pokazał, jak to się fruwa. A Pan Jezus był człowiekiem. Był jednocześnie Bogiem. I zobaczcie, jak wspaniały mamy przykład ze Słowa Bożego, że Pan Jezus również Słowem Bożym odpowiedział diabłu. Kiedy czytam ten fragment, pokazuje mi, jak diabeł wykorzystał Słowo Boże, słuchajcie, wykorzystał Słowo Boże, aby kusić. I do nas diabeł również będzie przychodził ze Słowem Bożym, aby nas kusić. Ale mamy mu się przeciwstawić. Tak jak Piotr mówi, mocni wierzę. Mamy mu się przeciwstawić mocni wierze, wiedząc, że te same problemy, te same doświadczenia, te same pokuszenia są udziałem także innych braci i sióstr w świecie. A więc mamy mieć zwycięstwo. I Jezus zwyciężył. Ale kiedy myślę nad tym słowem, to również inna myśl mi przychodzi, że zobaczcie, mamy jedno Słowo Boże, prawda? A jak wiele różnych jest zrozumień, interpretacji tego słowa. Jeżeli czytamy je z natchnieniem Ducha Świętego, modlimy się o zrozumienie Bożego Słowa, to będziemy mieli to samo zrozumienie, to samo poznanie i będziemy mogli w imieniu Jezusa Chrystusa dawać odpór temu, który staje przeciwko nam. temu, który nas kusi, temu, który nas chce zniszczyć, który nas chce pokonać, temu, który chce nas pochłonąć, jak mówi tutaj Piotr, szukając kogo by pochłonąć. Możemy mu się przeciwstawić. Ale również Pan Jezus na koniec swojego życia ziemskiego, kiedy wziął właśnie uczniów i poszedł do ogrodu Getsemane, aby się modlić tuż przed swoją męką. Zobaczcie, on poszedł tam, aby bojować, aby toczyć bój. I teraz Pan Jezus, wiemy, że na ziemi będąc, był Bogiem i był człowiekiem. Amen? On nie był tylko człowiekiem, ale był też Bogiem. On nie był tylko Bogiem, był też człowiekiem. On był w pełni Bogiem, był też w pełni człowiekiem. Był Synem Człowieczym. Prawda? I jako Bóg wiedział, co go za chwilę spotka. Wiedział, że musi umrzeć. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego ratunku dla ludzi. Musi wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi, a więc i twoje, i moje grzechy. I musi umrzeć, aby nas zbawić. Nie ma innej drogi. Ale jako człowiek on nie chciał tego zrobić, bo wiedział, że będzie cierpiał. Wiedział jako Bóg, że będzie oddzielony od Ojca, a oni zawsze razem byli. I to było nawet dla niego straszniejsze niż samo cierpienie. Pamiętacie, kiedy wisiał na krzyżu i kiedy grzechy całego świata były na nim. I Bóg nie mógł patrzeć na niego, dlatego że Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. A grzech jest ciemnością. I Bóg nie mógł patrzeć. I wtedy Jezus w takiej rozpaczy zawołał: ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Bóg nie mógł patrzeć, opuścił go. I dla niego to było straszniejsze niż jakiekolwiek inne cierpienia fizyczne. A więc jako człowiek nie chciał, żeby go to spotkało. I modlił się, bojował. I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Otwórzcie to miejsce, bo to jest bardzo takie poruszające słowo. Kiedy czytamy je, Bóg naprawdę dotyka się naszego serca. Ja wierzę i widzimy tu Jezusa, który toczy bój. Zobaczcie, 22 rozdział i 42-44. I Pan Jezus modli się i mówi: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Jeśli chcesz. Chociaż jako Bóg wiedział, że Ojciec nie chciał oddzielić. Nie chciał go odsunąć. Ale jako człowiek modlił się Pan Jezus: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To jest właśnie poddanie swojej woli Ojcu. I wtedy 43 werset mówi: a ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Patrzcie, jak Pan Jezus walczył. Czytając to słowo, widzę, jak Pan Jezus walczył o mnie, o ciebie. Jak bojował i modlił się, bo z jednej strony chciał wziąć na siebie moje grzechy. Aby ja mógł być wolny od moich grzechów. Aby nie musiał umrzeć i iść do piekła. Ale z drugiej strony, on jako człowiek, on nie chciał tego uczynić, bo się bał, bo był człowiekiem, prawda? I bojował, i walczył, i wstawiał się, i poddał w końcu swoją wolę. Powiedział: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Ale to nie przyszło łatwo. To wcale nie przyszło łatwo. To Pan Jezus toczył bój, walczył, wstawiał się. I dlatego my możemy korzystać z tego przykładu. Kiedy przychodzą na nas doświadczenia, jakieś przeżycia, jakieś pokuszenia, wiecie, mamy przychodzić do Boga i modlić się, wstawiać się. Nawet jeżeli nie rozumiemy jakiejś sytuacji, nawet jeżeli nie rozumiemy położenia, w jakim się znajdujemy, nie wiemy, dlaczego utraciłem pracę, albo zachorowała moja żona, czy mąż, czy prawda, jakieś sytuacje dziwne nas spotykają w naszym życiu. Nie możemy narzekać, martwić się, smucić. Nie, my mamy przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, ja tego nie rozumiem. Dlaczego? Jeśli możesz, ocuń to, uzdrów, daj mi z powrotem pracę wspaniałą, abym mógł pracować i zarabiać. Boże, daj mi zrozumieć i poznać Twoją wolę. I tak właśnie Pan Jezus się modlił. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Pan Jezus doskonale wiedział, jaka była wola Ojca. Bo przecież razem, będąc jeszcze w niebie, zanim przyszedł, uzgadniali, mówili, na pewno ze sobą rozmawiali, co ma się stać. Prawda? A więc znał Bożą wolę. Ale jako człowiek modli się: wszakże nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I to jest właśnie zwycięstwo w tym boju, które mamy, który toczymy i który będziemy toczyć, aby Boża wola okazała się w naszym życiu. Innym człowiekiem, który również walczył i zwyciężał, to był apostoł Paweł. I czytamy o nim, że Paweł walczył i wstawiał się za sobą samym. Czytamy w liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział i mówi tam Słowo Boże w 26 i 20 wersecie tak. Paweł mówi, ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umarciam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był uczucony. Paweł zdawał sobie sprawę, wiedział, kim jest. Wiedział, że był zwiastunem Bożego Słowa, był ewangelistą, był apostołem, głosił Słowo Boże, ale jednocześnie wiedział, że diabeł, który chodzi dookoła nas jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, chociaż diabeł pewnie, Paweł pewnie nie czytał tego listu Piotra, ale Paweł zdawał sobie sprawę, że diabeł chodzi dookoła nas jak lew ryczący, a więc wokół niego również. I mówi, że chociaż zwiastuję Boże Słowo, chociaż głoszę je, opowiadam Ewangelię, zakładam zbory, to jednak tak pracuję, abym sam nie był odrzucony. To jest możliwe, słuchajcie. Dlatego mamy wołać do Boga zawsze, wstawiać się i pilnować siebie, pilnować zdrowej nauki, pilnować Słowa Bożego i modlitwy. To właśnie mamy robić. A kiedy będziemy to robić, to wtedy, tak jak Paweł mówi, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. A więc on pracował nad sobą w swoim życiu fizycznym, duchowym. Pracował Paweł nad sobą. Dlatego ty i ja mamy nad sobą pracować. Nie pozostać na laurach, zostałem zbawiony, halleluja, wszystko dobrze, Pan Jezus przyjdzie. Nie. Mamy pracować nad sobą, mamy ustawicznie wzrastać i duchowo budować się, abyśmy byli zbudowani. I dalej Paweł mówi również, że on walczy o wierzących, walczy o zbory. W drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, Paweł pisze do Koryntian tak, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że on w wielu miejscach, już nie będę ich czytał, ale w wielu miejscach modli się, codziennie mówi, codziennie bój o was toczę, modlę się o was, wstawiam się. Do Tymoteusza pisze, że za każdym razem, ilekroć się modlę, wspominam ciebie w modlitwach moich. A więc jest to bój, który my również, jako wierzący, słuchajcie go, bracia i siostry, mamy o siebie toczyć. Znacie siebie, prawda? W swoim zborze, tak samo jak my znamy siebie, wiemy, jakie mamy słabości, wiemy, jakie mamy przypadłości i wiemy, jakie mamy mocne strony. I mamy właśnie jeden o drugiego bojować, wstawiać się. Kiedy widzimy, że ktoś upada, że komuś się nie powodzi duchowo czy fizycznie, prawda? Wiele razy nawet w naszym zborze modlimy się, ktoś nie ma pracy, przychodzi, słuchajcie, straciłem pracę, nie mogę zdobyć tej pracy, módlcie się o mnie. I wiecie, mamy świadectwa. I na pewno wy również u siebie macie takie świadectwa, że za jakiś czas zdobył ten człowiek pracę i przychodzi, dowiaduje się, że on dostał pracę i później mamy nabożeństwo, on nic nie mówi. Ja mówię, no ale modliliśmy się o tą pracę, teraz masz, powiedz świadectwo. I faktycznie możemy wtedy wszyscy stanąć, dziękować Bogu. Zobacz, to jest jeden przykład. Ale właśnie jest ich wiele, bo spotykają nas różne okoliczności. Dlatego mamy się modlić. I bojujcie, módlcie się jedni o drugich. Kiedy widzicie jakiś brat czy siostra przeżywa doświadczenia, jakiś smutek, czy jakaś choroba, czy jakaś utrata pracy, czy jakiekolwiek inne zdarzenie, wstawiajcie się o tego brata czy o siostrę. Módlcie się, bo to jest właśnie, tworzy społeczność. To jest rodzina. Kiedy w rodzinie nasze dziecko choruje, to robimy wszystko, żeby ono wyzdrowiało, prawda? Tak samo w zborze. Kiedy ktoś się źle ma, róbcie wszystko, ażeby mu się miał dobrze. Amen? Dalej Paweł pisze do Tymoteusza i daje mu polecenie albo nakaz. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł pisze do niego tak. Staczaj dobry bój wiary. Czy można toczyć zły bój wiary? Myśleliście kiedyś o tym? Mówi Paweł, staczaj dobry bój wiary. Dobry bój wiary. Ma tak walczyć, jak Paweł pisał, nie na oślep, nie w próżnię, ale by mógł do celu uderzać, aby mógł pokonywać, aby mógł zwyciężać. Prawda? I właśnie Paweł do swojego młodego przyjaciela Tymoteusza, ten list do pierwszy i drugi do Tymoteusza, to już są jedne z ostatnich listów, które Paweł pisał w swoim życiu, już krótko przed śmiercią. I Paweł pisał do Tymoteusza, staczaj dobry bój wiary. Zachęca go do tego, co u niego widział. Co Tymoteusz widział u Pawła w jego życiu. Przez całe życie, jakie przechodził, różne doświadczenia go spotkały. I w liście drugim do Koryntian Paweł pisze, co go spotkało w życiu. Że był wiele razy w różnych doświadczeniach, na w burzy na morzu, prawda, na statku. Trzy razy się z nim rozbił okręt. Był w różnych przeróżnych doświadczeniach, a jednak zachował wierność Bogu. I to jest właśnie nasze chrześcijańskie życie i posłannictwo. Abyśmy cokolwiek nas w życiu dotyka, cokolwiek przeżywamy, abyśmy odnieśli w tym zwycięstwo. I kiedy staniemy przed Panem, Bóg powie: wejdź, sługo dobry i wierny, do radości Pana swego. To jest nagroda, którą możemy oczekiwać. I Paweł również pisze w drugim liście do Tymoteusza, na koniec, w 4 rozdziale, i mówi do niego tak, 6-7 wiersz: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. I tak spokojnie pisze o tym, zupełnie zrelaksowany, słuchajcie, może siedzi w więzieniu, jutro ma być skazany. Pamiętacie, jak Piotr siedział w więzieniu, jutro miał być skazany na śmierć, prawda? Pamiętacie? W Dziejach Apostolskich. I on spał, Piotr spał. I Paweł pisze: albo już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Bo on wie, do kogo idzie. Paweł jest przekonany i wie, że za chwilę spotka się z Jezusem i to jest dla niego o wiele lepsze. Bo być z Chrystusem to jest o wiele lepiej. Chociaż w liście Filipian mówi: ale wiem, że pozostanę z wami, bo to dla was jest lepiej. I dalej pisze 7 werset: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję w imię wieniec sprawiedliwości. O, jakie wyznanie. Ja mam nadzieję, że kiedy moje życie nadejdzie koniec, nie wiem kiedy to się stanie, będę mógł tak samo powiedzieć jak apostoł Paweł. Dobry bój bojowałem. To, w czym Bóg mnie postawił, wykonałem. Biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Możemy tak powiedzieć z apostołem Pawłem. Nie wiemy jeszcze, kiedy nadejdzie nasz koniec, prawda? Ale wiemy, że on kiedyś nadejdzie. Wiemy, że kiedyś on nastąpi. Dlatego właśnie dzisiaj to mówię. Dlatego to słowo chcemy do was przekazać, aby Bóg jakoś nasze serca nastawił na to, byśmy mogli zwyciężać. Pomimo różnych przeszkód, doświadczeń, pokus, jakie spotykamy w naszym życiu. Czy to tu, w Kanadzie, czy w Ameryce, czy w Grecji, czy w Australii, czy w Polsce, w Anglii, w Szkocji, gdziekolwiek. Różne na nas diabeł posyła zasadzki i pokuszenia. Ale we wszystkim mamy zwyciężyć. Wiecie, chciałem dać takie dwa przykłady w praktyce. Co oznacza, że mamy być ciągle gotowi, przygotowani, czujni i być otwarci i gotowi do duchowej walki? Po pierwsze, możemy się spodziewać, i to na 100%, że diabeł, moce ciemności będą nas atakować, będą stawać przeciwko nam. Dlatego, że jesteśmy wystawieni na pierwszą linię frontu. Jesteśmy wrogami numer jeden, słuchajcie. Wszyscy słyszeliście o zabiciu Bin Ladena, prawda? Jakieś parę tygodni temu. 1 maja. 1 maja. Niech się święci 1 maja. I to był wróg numer jeden. Przez wiele lat czyhano na niego, aby go zdobyć, aby go zabić. I takimi wrogami numer jeden my jesteśmy dla diabła. I diabeł kładzie różne zasadzki na nas, aby nas pokonać, aby nas zniszczyć, aby nas pochłonąć. Dlatego możemy i na 100% spodziewać się, oczekiwać, wiedzieć, że będą nas spotykały właśnie różne przykre niespodzianki. Ale to właśnie służy rozwojowi naszej wiary, naszemu wzrostowi. Kiedy dziecko, gdy uczy się chodzić, zobaczcie, ile razy ono się przewraca. Gdybyśmy my się tyle przewracali, ja nieraz patrzę, to ja bym połamany był. Ale dziecko podnosi się i idzie dalej. Aż w końcu staje się dorosłym człowiekiem i ja już się nie przewracam, chyba że gdzieś tam potnę się o coś, prawda? I właśnie tak my mamy wzrastać w naszym duchowym życiu. Chociaż z początku się przewracamy, potykamy się, upadamy, ale we wszystkim zwyciężamy. A więc możemy się spodziewać, że diabeł będzie nas atakował. I apostoł, Pan Jezus o tym mówił. Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i 10 wersecie. Ten werset z dwóch części się składa. Ta pierwsza część mówi: diabeł przychodzi tylko po to, słuchajcie, diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Aby ukraść nasze zbawienie. Wykraść nam z naszego życia. Aby nas okłamać. Powiedzieć: no byłeś zbawiony, okej, kiedyś tam, ale zobacz, jakim teraz jesteś chrześcijanem. Zobacz, ile złego zrobiłeś. Zobacz, co robisz. Zobacz, co myślisz. Zobacz, gdzie patrzysz. I jeżeli tak się dzieje w naszym życiu, to nie jest dobrze. Prawda? Jeżeli też złe rzeczy robimy. Ale my możemy stanąć i wyznać to Bogu. Nie diabłu, ale Bogu. Powiedzieć, to prawda, Boże, ale oczyść mnie swoją świętą krwią. I wtedy możemy wziąć list do Rzymian, 8 rozdział i 1 wiersz, powiedzieć, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, to nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. To jest jego zadanie. Dlatego mamy być czujni, mamy być trzeźwi, mamy być gotowi i wiedzieć o tym, że takie rzeczy nastąpią. Ale z drugiej strony, taki drugi punkt w tym naszej gotowości. Wiecie, mamy nie tylko bronić się, ale list do Efezjan, 6 rozdział, nam daje listę uzbrojenia, jakie Bóg nam daje. I nie będę całej tej listy czytał, ale tam jest i tarcza, którą możemy się bronić, ale też jest i miecz, Słowo Boże, którym mamy walczyć. Nie tylko walczyć, aby bronić się, ale mamy walczyć, aby zdobywać. Aby zdobywać nowych ludzi dla Chrystusa, aby pokonywać wszelkie przeciwności w naszym życiu. Słowo Boże, którym możemy pokonać diabła, pokonać wroga, pokonać moce ciemności. I słuchajcie, to Słowo Boże w liście do Efezjan mówi nam o całym uzbrojeniu. Mamy przyłbicę, mamy pas, mamy być obuci, prawda? A więc mamy wszystko Bóg nam dał. Bóg dał nam wszystko, wyposażył nas we wszystko, w całą zbroję. Tylko od nas zależy, jak z tej zbroi będziemy korzystać. Czy wykorzystamy ją, aby nie tylko się bronić, ale też aby atakować. Zobaczcie, Kościół, pierwotny Kościół wykorzystywał tą zbroję Bożą. Otwórzmy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, rozdział 2 i wiersz, jeden z ostatnich wersetów. I będziemy 3 miejsca czytali. Rozdział 2 i wiersz 47. Zobaczymy, jak właśnie Kościół wykorzystywał tą zbroję Bożą, aby zwyciężać. I tu czytamy tak, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Zobaczcie, Pan wstawiał się za nimi, Pan walczył za nich, Pan przyprowadzał nowych ludzi. Bóg, Pan, nasz Jezus Chrystus, przyprowadzał nowych ludzi do Kościoła. I Kościół wykorzystywał wszelką okazję, wszelką sposobność, wszelką możliwość, aby zwyciężać, aby walczyć i pokonać moce ciemności. Dalej, następny werset, 6 rozdział i wiersz 7. Słowo Boże nam też mówi, że Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. A więc głosząc Słowo Boże, zwiastowali o Jezusie, o zbawieniu i o mocy krwi Jezusa Chrystusa. I 9 rozdział, 31 wiersz, również wspaniałe słowo, które mówi nam, że tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Bożej Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Pomnażał się. Nie pozostało w stagnacji, ale pomnażał się. I wy również pomnażacie się duchowo, wzrastacie, coraz więcej osób przychodzi, nowi ludzie się nawracają, inni wyjeżdżają, jedni umierają, ale inni się żenią, tak jak Mariusz i Asia wczoraj, prawda? Tak jak nowe dzieciątko się tutaj urodziło, tak jak następne dzieciątko się urodzi. Kościół żyje. To, co pastor dzisiaj mówi, że nasz Kościół żyje. I to prawdą jest, Kościół nie może być martwy. To nie jest Kościół, prawda? Ale Kościół żyje. I korzystając z tych Bożych przywilejów, jakie mamy, z Bożej zbroi, którą Bóg nam dał, wyposażył nas, aby walczyć i zwyciężać. Możemy mieć tą pewność, że Bóg będzie zawsze z nami, kiedy jesteśmy z Nim. Kiedy jesteśmy z Nim. I kiedy walczymy, mamy być nastawieni na zwycięstwo. Żaden żołnierz, kiedy idzie do walki, nie jest nastawiony na to, że zginie. Znacie takich żołnierzy? Jeśli znaliście, to ich już nie ma. Żołnierz, który idzie, ja tak trochę przyglądałem się jak takich trochę szczegółów, nie za wszystko, ale jak chcieli zdobyć Bin Ladena. I ci żołnierze byli tak wyszkoleni, tak wytrenowani, wiecie, to jest elita. Oni byli tak wyszkoleni, tak wytrenowani, ażeby złapać go, pokonać go, ewentualnie zabić. No i tak się stało. Nie, żeby oni byli zabici, chociaż byli nawet gotowi na to. Ale ich celem było, aby pokonać ich wroga. I dlatego my również, jako wierzący ludzie, mamy być nastawieni na zwycięstwo, nie na porażkę. Oczywiście, kiedy wojsko walczy, występuje też i wielu z nich jest zabitych, wielu z nich jest pokonanych i dlatego dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest obchodzone to święto pamięci narodowej, gdzie wspomina się tych, którzy zginęli w wojnach. Ale również mówi się o tych, którzy zwyciężyli, którzy pokonali i przezwyciężyli i dzisiaj jeszcze żyją. I tam również Słowo Boże w liście pierwszym Tymoteusza, Paweł mówi do niego i do nas również, dzisiaj się zwraca Paweł tak. Gdyż, 4:10, gdyż trudzimy się i walczymy. Dlaczego? Dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Położyliśmy nadzieję. Dlatego walczymy. Dlatego trudzimy się, bo mamy nadzieję. Położyliśmy naszą nadzieję. Słuchajcie, jeżeli nie mamy nadziei, to po co walczyć? Jeżeli nie mamy nadziei na zwycięstwo, to lepiej zostać w domu i kiedyś tam być pokonani. Nie. To nie jest postawa ludzi wierzących. To nie jest postawa ludzi, którzy idą, aby zwyciężać. Którzy idą, aby pokonać wroga. Ale to jest postawa ludzi wierzących. I ja myślę, że wojsko w każdym kraju, które się szkoli, może i patrzą się właśnie na ludzi wierzących, którzy mają nastawienie, aby iść i zwyciężać. Może tak nie jest. A może tak jest, nie wiem. Ale my mamy mieć to nastawienie, aby iść i zwyciężać. Dlatego, że Bóg nas wyposażył we wszystko. I zobaczcie, list do Rzymian, 8:37 nam mówi tak. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. W tych wszystkich doświadczeniach, w tych wszystkich trudnościach. Paweł tam wcześniej pisał o jakich trudnościach. We wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Bóg nas umiłował. Jezus tak bardzo nas umiłował, że przyszedł na ziemię. To jest dla nas ludzi całkowicie niezrozumiałe. Dlaczego Bóg mógł przecież siedzieć w niebie, być zadowolony chwałą aniołów otoczony, a jednak wybrał, aby stać się stworzeniem, które sam stworzył. Aby stać się stworzeniem i umrzeć, ażeby nas zbawić. Tego nigdy nie pojmiemy. Możemy przynajmniej mieć mgliste zrozumienie, dlaczego tak się stało, po to, żeby mógł nas zbawić. Ale jak wielka miłość wypełniała Boże serce i tęsknota do społeczności za nami, do społeczności, tej relacji, bliskiej więzi, jaką ma przyjaciel z przyjacielem. Bóg taką przyjaźń chciał mieć z nami. Dlatego Jezus przyszedł. I Paweł tutaj mówi, w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. I chciałbym zaśpiewać pieśń z Anią, której tylko sam refren, słowa tej pieśni mówią, otrzymaliśmy więcej niż zwycięstwo. W jednym z tłumaczeń, chyba w tłumaczeniu Słowo Życia, które my również często używamy, ja bardzo lubię to tłumaczenie, to słowo mówi, że w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy więcej niż zwycięstwo. Dlatego, że On walczył za nas. Zobaczcie, my nie musieliśmy walczyć, Jezus walczył za nas, abyśmy byli zbawieni. Teraz w naszym życiu duchowym, jako ludzie wierzący, my musimy walczyć, aby utrzymać nasze zbawienie, aby dojść do końca naszego życia i powiedzieć apostołem Pawłem, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Chodź, Ani. A słowa tej pieśni, wiecie, są, nieraz ją śpiewamy z Anią w domu i kiedy szczególnie jesteśmy jacyś zasmuceni, czy spotykają nas doświadczenia, różne jakieś sytuacje, to wtedy właśnie śpiewamy tę pieśń i słowa tej pieśni mówią, otrzymaliśmy więcej niż zwycięstwo, a więc nie musimy być pokonani, chociaż jesteśmy zasmuceni, chociaż może upadamy, potykamy się, ale otrzymaliśmy więcej niż zwycięstwo.
Otrzymaliśmy więcej już niż zwycięstwo w życiu Twym. Więcej niż zwycięstwo przez Jezusa drogą krew.
Otrzymaliśmy, śpiewajmy razem.
Otrzymaliśmy
niż zwycięstwo
w życiu swym.
Halleluja, otrzymaliśmy
więcej niż zwycięstwo
lepiej. Zaśpiewajcie ją razem z nami. Otrzymaliśmy.
Otrzymaliśmy więcej już niż zwycięstwo w życiu swym. Otrzymaliśmy więcej, więcej niż zwycięstwo. Przed Jezusa drogą krew. Otrzymaliśmy więcej już niż zwycięstwa w życiu swym. Więcej niż zwycięstwo, więcej niż zwycięstwo. Przez Jezusa drogą krew. Przez Jezusa drogą krew. Przez Jezusa drogą krew.
Halleluja, halleluja. Drugi list Koryntian, drugi rozdział, 14 werset. Mówi nam, że Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas, przez was, Bóg sprawia, że przez was rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi, wśród Polaków, wśród Białorusinów, wśród Ukraińców, wśród Niemców, wśród Kanadyjczyków, wśród Amerykanów. Przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Bogu niech będą dzięki. Podziękujmy Bogu za to zwycięstwo, które nam dał. A jeśli ktoś ma jakąś potrzebę, przyjdźcie tu do przodu. Będziemy się modlić o was, stawiać się razem z pastorem, z innymi. Wołajmy. Również tam, gdzie jesteście w swoich domach, słuchając i oglądając teraz to nabożeństwo, módlcie się razem z nami. Uwielbiajmy Boga, który nam zawsze daje zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Panie nasz, dziękujemy Tobie za zwycięstwo, które nam dałeś, że nie jesteśmy pokonani. Panie, chociaż może upadamy, ale jesteśmy zwycięzcami, a nawet więcej niż zwycięzcami dzięki Twojej świętej krwi, dzięki Twojej ofierze, którą dokonałeś za nas, aby nas zbawić, aby Panie dać nam to zwycięstwo. Boże, dopomóż nam mieć w naszym życiu zawsze zwycięstwo. Panie, kiedy diabeł przychodzi z pokuszeniem, kiedy diabeł przychodzi z jakąś zasadzką, z jakąś myślą, Panie, z jakimś programem, Ty daj nam zawsze zwycięstwo. Daj nam poznać jego zasadzki. Panie, dopomóż nam stanąć ze Słowem Twoim i odpowiedzieć: napisano. Halleluja. Dziękuję Ci, Boże mój. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoje zwycięstwo, które jest moim udziałem. Wielbię Ciebie za to i wywyższam nasz Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.